gość studia Słupsk.
To taki dźwięk dobrze wszystkim znany, a że wtorek, drodzy Państwo, to w studiu specjalista prawa pracy Witold Polkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dwa tematy, panie Witoldzie, dziś na tapet bierzemy. Pierwszy to zmiana czasu. Jakże wdzięczny, jakże przyjemny.
To już chyba nam weszło w krew, prawda? Żeby sobie za każdym razem o zmianie czasu rozmawiać i za każdym razem, jeśli przychodzi do zmiany czasu, to się okazuje, że są ludzie różnych pokoleń, żeby było jasne, którzy nie rozumieją. Rozumieją, która godzina była przed zmianą, która godzina jest po zmianie.
Czy i tak śpimy dalej. Dłużej, czy śpimy krócej?
I prowadziłem taką ciekawą rozmowę z przedstawicielem na pewno młodego pokolenia, tak to nazwę, no bo nie inaczej, która cały czas mi wpierała, ta osoba, prawda, że to jak jest teraz godzina 13, to na pewno była godzina 12 poprzednio, no nie, i tak dalej. W związku z powyższym, ja zawsze mówię, że to trzeba sobie narysować, to jest wtedy najprościej, no bo jak się na dole rysuje jedną oś czasu, a na górze drugą, z której się wycina kawałek, to od razu widać, która godzina była, która nie. Poza tym wieczorem widzimy, o której nam się chce spać, w związku z tym. A co, niektórzy są jeszcze głodni o określonych godzinach, w związku z tym. Ten zegar biologiczny sam nam powie. Ale z naszego punktu widzenia ta praca w nocy, kiedyśmy przestawili zegarki z trzeciej na drugą, spowodowała, że ci, którzy pracowali w tym czasie, wypracowali 9 godzin, a nie 8. I mówimy to już za każdym razem do znudzenia, w związku z tym nie będziemy się na ten temat rozwodzić. Jak ktoś pracował 9 godzin, a nie 8, to za te 9 godzin mu trzeba zapłacić. Jedna godzina z tego będzie w nadgodzinach, bo jest ponad normę czasu pracy. W związku z tym pracodawca musi odpowiednio to zapewnić.
No nie może udawać, że tego nie było, to bo znaczy są tacy, którzy udają.
Nie, niektóre systemy komputerowe nie przyjmują tego do wiadomości, że tam jest 9 godzin, bo się 9 godzin nie da wepchnąć w 8-godzinną dniówkę. I komputer, który jest stworzeniem niemyślącym, nawet stworzenie to jest nawet trochę na wyrost, które jest urządzeniem, bo tak to ładnie powiem, niemyślącym, nie może tego zrozumieć. Prosto, jasno, w zależności jak go zaprogramowali ci, którzy go programowali, robili te programy kadrowe, prawda, no to tak to ma, no. I już.
No tak to
ale
ma.
Ale nasi słuchacze już wiedzą, że jeżeli przepracowali trochę więcej niż powinni, to ma się to znaleźć na liście płac. U niektórych będzie już na liście płac październikowej, u niektórych dopiero na grudniowej, to zależy od tego, jaki mają okres rozliczeniowy czasu pracy, ale tak. Nie będziemy teraz tego rozwijać. Dobra wiadomość dla naszych słuchaczy jest taka, którzy pracowali, nikt im tego nie zabierze, nie pracowali dla idei, pracowali za pieniądze, niewielkie, bo niewielkie, ale zawsze.
No właśnie i tu należy, drodzy Państwo, mieć to na uwadze, że nie 8, a 9 godzin, w tym wypadku dodana była godzina, nie zabrana, broń Boże.
Nie zabrana. Zabieramy na wiosnę, wrócimy do tematu na wiosnę, będziemy znowu na ten temat.
I tłumaczyć Państwu, że zabrali i trudno. I trzeba to też policzyć i pokalkulować i Państwo muszą tę godzinę dłużej po prostu być w pracy. Znaczy właściwie tyle samo, tylko...
Nie no, jeżeli zobaczymy od której do której, to zawsze jest tyle samo. To jest pytanie, ile godzin w tym czasie pracowaliśmy i za ile trzeba zapłacić.
Dziś oprócz tematu zmiany czasu pracy dostaliśmy takiego maila od słuchaczki, która była oburzona z przeprowadzonym sposobem rekrutacji. Mianowicie pracodawca zapytał ją, pracodawca dużej korporacji podobno, zapytał ją, czy ma dzieci, jeśli nie, to czy ma w planach, bo jeżeli ma w planach, to on jej nie chce u siebie w firmie.
Ja myślę, że od takiego pracodawcy z daleka i jeżeli rekruterzy nie potrafią zastosować prawa i zastosować przepisów, które obowiązują w stosunkach między pracodawcą a pracownikiem, to od takiego pracodawcy z daleka trzeba sobie szukać innego pracodawcy i już. Ale to jest taki wniosek końcowy. Jak to wygląda tak naprawdę z punktu widzenia prawnego?
Tak.
Tutaj się nakładają dwa przepisy. Jeden przepis to jest nasze RODO ukochane, które my przyzwyczajamy się do tego i jeszcze nie umiemy tego stosować, tak ładnie powiem. W związku z tym tam jest...
To delikatne.
Tam jest napisane wprost, że nie można zbierać danych, które są wrażliwe, w związku z tym nie można przetwarzać tych danych, nie można wyciągać tego od pracownika, bo prowadziłoby to do naruszenia przepisów RODO. I drugi to jest kodeks pracy, który mówi, że nie można nikogo dyskryminować również w dostępie do zatrudnienia z uwagi na różne elementy, które występują u niego w życiu. Na przykład, jeżeli ktoś jest osobą niepełnosprawną, nie może być dyskryminowany i tak dalej. W związku z tym powstał cały szereg pytań zakazanych, że tak powiem, i jest dużo publikacji na ten temat kierowanych właśnie do służb rekrutacji, jakich pytań nie wolno zadawać kandydatowi do pracy. A kodeks pracy mówi odwrotnie, kodeks pracy mówi, co tylko wolno zapytać kandydata do pracy. To jest dużo mniejszy zestaw informacji, które ten kandydat musi przekazać, niż później pracownik, który przychodzi do pracy. W związku z tym, jeżeli ktoś nas pyta, czy mamy dzieci, to możemy mu powiedzieć grzecznie, nie mamy zamiaru mieć i nie mamy zamiaru pracować już w tej firmie, bo skoro wy nie wiecie, że nie wolno takie rzeczy pytać, to się najpierw dokształcie, a później dopiero będziemy się
zastanawiać. Szukajcie ludzi tak, do pracy.
Ale ja spotkałem się z sytuacją, kiedy pracownika zapytano, czy kandydata do pracy, czy jest osobą niepełnosprawną, bo niby najchętniej zatrudnili sobie osobę niepełnosprawną na tym stanowisku.
No tak,
wtedy są odpowiednie
dodatki,
dofinansowania,
odpisy,
dodatki, odpisy i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że też nie wolno pytać kogoś, czy jest osobą niepełnosprawną, bo dopiero wtedy, kiedy on już będzie zatrudniony, wtedy on nam to ujawni albo nie ujawni, taką odpowiedź. Natomiast no, zapytać go nie mogę, bo się okaże być może, że ja preferuję właśnie określoną grupę albo tych, co są pełnosprawni, albo tych, co są niepełnosprawni, dyskryminując pośrednio tą pozostałą grupę. W związku z tym przepisy o dyskryminacji, które są zawarte w kodeksie pracy, wyraźnie mówią na ten temat. Mamy jeszcze jedno pytanie. Nie dopuszczę do głosu tak szybko, jak już raz doszedłem do głosu.
No właśnie,
raz
próbuję.
Do tej władzy nie oddamy, jak to mówił
oddechy
kiedyś tam, prawda?
Tu biorę.
Klasyk jeszcze z lat 60., w związku z tym ja już się tak przyzwyczaiłem.
Wielu ciągle tego klasyka cytuje.
Tak, ja nie wiem, czy to koniecznie tego. Może już się inny jakiś pokazał z tym samym sposobem myślenia. Ale my nie o polityce dzisiaj, tylko o prawie pracy. W związku z tym spotykam się często z zapytaniem, czy wolno pytać kogoś o przynależność związkową. Bo czy wolno go nie dopuścić do pracy tylko dlatego, że on jest członkiem związku zawodowego jakiegoś takiego dużego, ogólnokrajowego, żeby nie wymieniać nazwy tego, co mamy tutaj naprzeciwko?
Bo związki to kłopot i samo zło.
Bo związki to kłopot i samo zło z punktu widzenia niektórych pracodawców
tak.
Nawet większości pracodawców, tak sobie powiem, ale okazuje się, że jeżeli ja przyjmę jednego członka związku zawodowego do siebie, z organizacji międzyzakładowej, to ja już mam tą organizację u siebie. I mimo, że moja firma liczy parę tysięcy ludzi, to ten jeden spowoduje, że ja już muszę stosować wszystkie przepisy dotyczące uzwiązkowionych zakładów pracy, czyli konsultować ze związkiem różne akty prawne, czasami uzyskiwać zgody związku zawodowego, na przykład na rozdysponowanie funduszu socjalnego albo na zmianę regulaminu funduszu i tak dalej, mimo, że mam tylko jednego człowieka, którego sobie niebacznie przyjąłem, a on był członkiem związku zawodowego. Nasze prawo związkowe jest dziwne, żebyśmy mieli jasność, ale ono idzie w kierunku udziwnienia jeszcze większego, w związku z tym trzeba się przyzwyczaić do tego, co mamy.
Że zmiany nadchodzą różne.
Tak, ale pytanie do kogoś, czy jest członkiem związku zawodowego, jest pytaniem nie na miejscu, tak ładnie to powiem, i ktoś może nas później zaskarżyć. Jest jeszcze jeden problem. Bo jeżeli mam związkowca już u siebie, którego to niebacznie sobie przyjąłem, prawda, on był członkiem związku zawodowego, ale był na umowie na czas określony i ta umowa mu się skończyła, czy ja mam obowiązek go zatrudnić dalej na następnej umowie tylko dlatego, że on jest członkiem związku zawodowego? Nie.
No właśnie, to chciałam powiedzieć, że
prawnie
z całą pewnością
taki obowiązek nie istnieje. Ale to by, że tak powiem, to nie jest takie proste, jak nam się wydaje. Bo jeżeli ktoś zgłosi akces i będzie na nowo w proces rekrutacji przystępował, bo on chce być u mnie zatrudniony, a ja już wiem, że on jest członkiem związku zawodowego i będę zatrudniał kogoś innego na to miejsce, bo związkowców to ja nie chcę, tak jak myśli sobie pracodawca, prawda? No to wtedy ten ktoś może mnie zaskarżyć do sądu o dyskryminację i w sądzie będę musiał udowadniać, dlaczego przyjąłem tą inną osobę, a nie tą. Czy przypadkiem nie dyskryminowałem tego członka związku zawodowego. Natomiast nie ma bezpośredniego mechanizmu, który by nakazywał zatrudnianie członków związków zawodowych, przedłużanie im umów. Nie ma czegoś takiego jak przedłużanie umowy. To jest nowa umowa, którą trzeba na nowo zawrzeć. Bo z tamtej, żeśmy się wywiązali, była na czas określony, umówiliśmy się, że ktoś będzie pracował u nas rok, rok się skończył, dotrzymaliśmy zobowiązań jednej i z drugiej strony.
No tak.
Ale ta właśnie sytuacja, kiedy ktoś jest członkiem związku zawodowego, czy osobą niepełnosprawną, powiedzmy sobie, powoduje, że on ma prawo do dalszego zatrudnienia, jeżeli ogłaszam rekrutację. Jeżeli się zgłosi, to muszę tą rekrutację tak przeprowadzić, żeby wykazać, że przyjąłem najlepszego, a nie, że przyjąłem tylko dlatego kogoś, że nie jest członkiem związku zawodowego albo nie jest osobą niepełnosprawną. Pamiętajmy, że osoby niepełnosprawne mają u nas dodatkowe przywileje, krótszy czas pracy, dodatkowe urlopy, dodatkowe przerwy w pracy. W związku z tym też się to pracodawcom nie zawsze podoba.
No nie zawsze. Oni też, myślę, biorą pod uwagę to, jakie dostają profity i jak im się to bilansuje w pewnym sensie. Ja czasem odnoszę wrażenie, że nie patrzą na osoby z dysfunkcją jak na osoby pełnowartościowe i pracowników, na których warto polegać, choć z całą pewnością tu mogę powiedzieć, że niepełnosprawność nie oznacza byle jakość, umówmy się. I często właśnie patrzą, tak jak pan powiedział na początku, czyli ma pan dysfunkcję, jest pan niepełnosprawny, ma pan orzeczenie, ja pana biorę. bez względu na to, jak będzie pan swoją pracę wykonywał. No, nie jest to w porządku. Wolałabym, żeby pracodawcy patrzyli na pracowników, rekrutowali w taki sposób, który jest
I dlatego nie wolno
dobry.
Pytać pracownika albo kandydata do pracy o pewne tematy. Nie wolno go pytać, czy ma zamiar wyjść za mąż, czy jest ze stanu cywilnego panna, czy wolna. Nie wolno wiele rzeczy pytać. Natomiast w momencie, kiedy ktoś przychodzi do nas do pracy, mamy fundusz socjalny, no to on będzie do tego funduszu socjalnego musiał podać swoje dane rodzinne, no bo my musimy tą sytuację rodzinną badać później przed przyznaniem jakiegokolwiek świadczenia.
No tak, no często są te paczki, o których też mówiliśmy, tak. Świąteczne dla dzieci, do któregoś
paczki świąteczne nie jest dobry przykład, bo według niektórych interpretacji to się daje wszystkim, według niektórych interpretacji trzeba badać sytuację rodzinną i różnicować wartość paczki. Ktoś się wypowiedział, że nie może być różna paczka dla dzieci bogatszych rodziców, a różna paczka dla dzieci biedniejszych rodziców. To jest w ogóle nie w tym kierunku i nie taki jest cel tej ustawy. W związku z tym są różne interpretacje przy paczkach. Ale przy zapomogach już nie ma problemu. Muszę zbadać sytuację rodzinną, muszę zbadać sytuację materialną. Żeby to zbadać, muszę wiedzieć, z ilu członków się składa rodzina. Muszę wiedzieć, czy ktoś jest niepełnosprawny w rodzinie i tak dalej. W związku z tym to są te informacje, które pracownik przekazuje, ale dobrowolnie. W związku z tym chce uzyskać świadczenie z funduszu socjalnego, przekazuje te informacje. Jeżeli nie chce przekazać tych informacji, to po prostu nie uzyskam świadczenia. Komisja socjalna, która przyznaje świadczenia, nie mając informacji, po prostu będzie musiała odłożyć na bok ten wniosek i poczekać na jego uzupełnienie.
Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy? No właśnie, pytają kobiety o to, czy chcą mieć dzieci, czy mają dzieci, czy są mężatkami i tak dalej, i tak dalej, czy chorują. Jakie błędy? O co najczęściej?
Możemy te błędy wymieniać. To życie pokazuje, że ci, którzy prowadzą te rozmowy rekrutacyjne, to
są kreatywni.
Są bardzo kreatywni, wymyślają coś nowego. Co do zasady, nie wolno mnie pytać o rzeczy, które są dla mnie moją prywatnością, że tak powiem. W związku z tym, jeżeli coś jest moje prywatne, czy często choruję, czy nie, czy palę papierosy, czy nie palę papierosów, czy palenie ma związek z moimi chorobami płuc, czy nie ma związku, czy mam raka, czy nie mam raka, i tak dalej, to są wszystkie rzeczy dotyczące stanu zdrowia, ewentualnie moich prywatnych preferencji.
Zainteresowań, hobby, orientacji.
Nie wolno pytać o orientację seksualną, tak. Nie wolno pytać o wiele, wiele różnych rzeczy. Przy czym ja się spotkałem z przykładem takim, że ktoś został zwolniony z pracy. Wtedy był taki przepis, który mówił, że jeżeli jest umowa na czas określony, zawarta, to nie trzeba podawać pracownikowi przyczyny, chociaż musi istnieć. Ona jest tylko nie podawana pracownikowi. Jeden z pracowników kierownictwa firmy pokazał się artykuł na Pudelku, czy na jakimś innym, równie ważnym, prawda,
portalu,
portalu internetowym. W związku z powyższym, jak tam się pracodawca dowiedział, że akurat on ma partnera życiowego swojego, prawda, to następnego dnia mu wręczył wypowiedzenie, bo stwierdził, że nie może reprezentować jego firmy, prawda, ktoś, kto ma takie, a nie inne preferencje. Nie podał tego w oficjalnej przyczynie wypowiedzenia. Sądy nie badają wypowiedzeń, nie badały wtedy wypowiedzeń na czas określony. W związku z tym była jakaś taka patowa sytuacja, ale to się skończyło polubownie, bo znaleźliśmy jakieś wyjście, a i pracodawca nie chciał iść w kierunku sporu, który mógłby być nagłośniony medialnie.
No nie jest to komfortowa sytuacja, wyobrażam sobie, dla takiego pracodawcy, który ma ograniczony umysł i głowę, bo ja to w takich kategoriach rozpatruję.
Ja patrzę inaczej, ja wyjdę słowa, ale ja nie mogę dopuścić do tego, żeby mówić, że pracodawcy mają ograniczoną głowę. No nie w tym kierunku idzie. Ja zawsze tylko mówię, że pracodawcy w okolicach świąt wykazują ludzkie odruchy. I myślę, że to możemy rozwijać.
Ale powiedział pan dokładnie toż samo.
Ale pozytywnie. Nie negatywnie, tylko pozytywnie. Przecież jesteśmy od rozpowszechniania pozytywnych wiadomości i pozytywnych przekazów.
No tak, dzisiaj pozytywnie. No, ja absolutnie jestem za tym, drodzy państwo, żeby te ludzkie odruchy były okazywane, przekazywane dość regularnie i często. I żeby zamiast
raz kija, na miesiąc, tak?
Tak, i żeby zamiast kija częściej była marchewka i wtedy, proszę zauważyć.
W odpowiedniej ilości.
A tak, i pracownik bardziej efektywny i chętniej do pracy idzie i po godzinach nawet.
Pomarzyć to prażycz.
Prawda? Drodzy państwo, uważajcie, pamiętajcie o tym, że to, co robicie w czasie wolnym od pracy, to jak żyjecie, jest wyłącznie waszą sprawą. Prawda?
Chyba, że to jest jakaś aktywność finansowana z funduszu socjalnego, które to pracodawca preferuje, na przykład grę w siatkówkę. Bardzo często wynajmuje hale i pomaga pracownikom w tym zakresie. No to już wchodzi jak gdyby w mój czas prywatny trochę. Ale pozytywnie wchodzi.
No i na tym chyba dzisiaj zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Drodzy państwo, kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.